Hi, this is John Etheridge, and you're listening to the whole week of Soft Machine on Radio Poznan. So listen up.
Sobotnie popołudnie z Radiem Poznań, minęła 16, czas na nasz wywiad tygodnia. Artysta tygodnia przez prawie godzinę, John Etheridge, genialny gitarzysta niesamowitej formacji jazz-rockowej Soft Machine, ale proszę nie uciekać. Jeśli państwo nawet jazz-rocka nie lubią, znaleźliśmy dla was takie muzyczne perełki, że bez względu na to, jakiej muzyki słuchacie na co dzień, powinny wam się spodobać. Na pewno spodoba wam się to, co opowiadać będzie John Etheridge, bo niesamowity z niego gaduła i przy okazji przesympatyczny człowiek, o czym przekonają się państwo za chwilę. Dołączył do Soft Machine w połowie lat 70. Teraz jest najważniejszą postacią tej grupy. No i wciąż nagrywają kolejne świetne płyty. Ich nowy album jest naszą płytą tygodnia. Będziemy do niego wracać także dziś po 19 w audycji Przyjęcie Towaru. Ale na razie rozmowa tygodnia, nasz wywiad z artystą tygodnia, z muzykiem zespołu Soft Machine, przed państwem John Etheridge. John, czuję się zaszczycony, że mogę z tobą porozmawiać, ponieważ właściwie z bardzo wielu powodów. Wielkie gratulacje w twoją stronę w związku z twoją wspaniałą karierą, z muzyką, którą grałeś i nadal grasz. Gratulacje i wielkie podziękowania w imieniu polskich słuchaczy. Okej, dziękuję za to, że mi dziękujesz. Ta podróż trwa już bardzo długo. 53 lata. Niesamowite. Tak, zaczynałem w roku 70, a więc 53 lata. A nie licząc 20-letniej przerwy w działalności, to już 48 lat związku z Soft Machine. I tak, wciąż tu jestem. Wciąż działam i mam nadzieję na więcej. My również. Osobiście znam nazwę Soft Machine całe moje dorosłe życie, od momentu, kiedy trafiłem na bardziej skomplikowaną muzykę. Tak a propos naszej nazwy, to naprawdę świetna nazwa. Myślę, że to Mark Rutledge jest za nią odpowiedzialny. To fantastyczna nazwa. Słyszałeś, skąd ona się wzięła? Tak. To określenie delikatna maszyna oznacza ludzkie ciało. Niedawno jakaś znana piosenkarka nagrała album o takim tytule. Nie pamiętam jej nazwiska, ale powinniśmy byli to opatentować. Wtedy moglibyśmy dzięki niej trochę zarobić. Jeśli chodzi o nazwę Soft Machine, drodzy słuchacze, którzy być może o tym nie słyszeliście, to określenie na ludzkie ciało, które pochodzi z powieści Williama Burroughsa. Tak więc to świetna nazwa, działająca na wyobraźnię. Większość ludzi kojarzących Soft Machine tak naprawdę kojarzy tylko tę nazwę. O, Soft Machine, tak, coś mi to mówi. Czytałem, że podobno sam William Burroughs zgodził się na to, by zespół skorzystał z tej nazwy. Tak, mogło tak być, mogło tak być. To był ten czas, przełom lat 60. i 70. Nie wiem, kiedy William Burroughs zmarł, ale wtedy na pewno był w pobliżu. John, moja pierwsza przygoda z Soft Machine to był początek trzeciej waszej płyty, albumu Third. Pamiętam bardzo dobrze to pierwsze spotkanie z tym początkiem. Tak, to była wielka płyta. Pamiętam, że gdy zaczęło się intro, myślałem, że mnie dosłownie wyrzuci przez okno. Tak, 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 to świetnie. Mnie jeszcze wtedy w Soft Machine nie było. Byłem wtedy na studiach i wielu moich znajomych studentów posiadało ten album. To była duża sprawa, ta trzecia płyta. To był rok 70. i na uniwersytecie sporo osób puszczało tę muzykę. Podobała mi się, choć nie było tam gitarzysty, a co za tym idzie, nie spędzałem z tą płytą wiele czasu, bo jako gitarzysta byłem raczej zainteresowany innymi gitarzystami, a tutaj żadnego nie było. Zresztą Soft Machine właśnie z tego byli znani. Grali rocka, ale bez gitary. To był ich znak rozpoznawczy. Aż do roku 74. Właściwie to mieli gitarzystę, czyli jednego z założycieli, Davida Allena. Andy Summers był w zespole przez jakieś 3 miesiące, ale generalnie Soft Machine do tamtego momentu było zespołem keyboardowym. Dla nas dzisiaj to fajna opcja, bo gdy sięgamy po najstarsze nagrania, brzmią całkiem inaczej. Grają głównie saksofon, gitara, bas i perkusja. I jest całkiem inaczej niż kiedyś. Ja uważam, że to bardzo dobre. Nie jesteśmy jakimś tribute bandem. To nie jest hołd dla Soft Machine. Nie jesteśmy tacy jak wiele innych zespołów, które jeżdżą po świecie i tak naprawdę składają sobie samym hołd, rekonstruując swoje słynne albumy, grając je ciągle w taki sam sposób. My tak nie robimy. Nigdy tak nie robiliśmy w Soft Machine. Prawdziwy duch tego zespołu to żywioł improwizacji i patrzenie przed siebie, do przodu. Staramy się o tym nie zapominać. tylko w Radiu Poznań. Tydzień z zespołem Soft Machine. Brytyjczycy od poniedziałku grają u nas najczęściej, a John Etheridge to jest ich gitarzysta i to jest człowiek, który mówi do Państwa najczęściej. Wracamy do naszego wywiadu. John, często się zastanawiamy, jak to w ogóle możliwe, że taka wymagająca muzyka jazz-rockowa, jak właśnie wasza, mogła być kiedyś w latach 70. aż tak bardzo popularna. To prawda, to jest niewiarygodne. No ale wiesz, to było pół wieku temu, a więc świat wyglądał bardzo, 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 bardzo inaczej. Na przykład w Anglii, wiem, że u was to wyglądało odmiennie, ale w Anglii przez te 5 dekad teoretycznie w naszym świecie niewiele się zmieniło. Ale nadal to spory kawałek czasu, więc na przykład atmosfera mentalna jest dziś zupełnie inna. Przede wszystkim ludzie wtedy mieli dużo więcej czasu, więc włączali płyty w całości i na spokojnie sobie ich słuchali. A dziś z pewnych powodów nikt nie ma czasu albo ochoty, albo możliwości koncentracji, by sobie na to pozwolić. Ludzie siadali, czasem coś wypili, coś zapalili i słuchali. W moim świecie na przykład najważniejszą płytą wtedy był album Love Supreme Johna Coltrane'a. Jego płyty miały dla mnie tak wielkie znaczenie, jak dla niektórych płyty Soft Machine. Zanurzałeś się w tej muzyce po uszy. Człowiek siedział przez bitą godzinę i absorbował te dźwięki. Teraz jest inaczej. Nie wiem dokładnie dlaczego. Mam w końcu ponad 70 lat, ale domyślam się, że to problemy z koncentracją w przebodźcowanym świecie. Jak oni mają usiąść na godzinę i słuchać 4 długich utworów po 15 minut? Kiedyś tego się oczekiwało od artystów, żeby ich albumy zaskakiwały, miały jakąś koncepcję, żeby ona się rozwijała. A dziś? Dziś mamy nowoczesne technologie, które oczywiście nie są złe. Sami ich chcieliśmy i nadal chcemy, bo przecież skoro coś bije rekordy popularności, to znaczy, że tak naprawdę tego chcemy. Ale wiesz, łatwo się przełącza na kolejne utwory na płycie, a kiedyś było całkiem inaczej. Kładliśmy igłę gramofonu na płycie winylowej, siadało się wygodnie w fotelu i właściwie to był całkiem spory wysiłek, żeby potem się z fotela podnieść, podejść do tego gramofonu i zmienić utwór na kolejny. Więc między innymi także z tego powodu pozwalaliśmy, żeby płyta grała sobie dalej. Ludzie mają swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia. Mam taką teorię, trochę nawiązującą do teorii względności Einsteina, że ilość muzyki konsumowanej przez społeczeństwo wcale się z czasem nie zmienia, ale zmienia się sposób jej konsumowania. Na przykład, gdy mój ojciec był młody, cała muzyka była muzyką na żywo. A w ostatnich 20 latach to się wywróciło. Nagrań jest wielokrotnie więcej niż występów na żywo. Dziś wszystko się dokumentuje, wszystko się nagrywa. Kiedyś to była rzadkość. Gdy ja zaczynałem, prawie nic się nie nagrywało. Za to grało się ciągle koncerty. Setki koncertów, setki, czasem tysiące koncertów i dopiero po jakimś długim czasie udawało się coś ewentualnie zarejestrować. To z tego powodu tak uwielbiamy pierwsze płyty Beatlesów, pierwszy album Johna Mayala z Ericiem Claptonem, pierwszy album The Rolling Stones. Bo ci artyści grali setki, setki koncertów i dopiero potem wchodzili do studia i po prostu nagrywali swój koncert w tym studiu. Koncert, który wcześniej ograli już setki razy, więc nagrywali to bardzo szybko. Mieli te utwory ograne, znali je na pamięć. Więc cały muzyczny świat, całe to muzyczne środowisko wygląda dziś kompletnie inaczej niż wtedy. Choć muzyki, rzecz jasna, nie brakuje. Ciągle konsumujemy tyle samo, ale sposoby są inne. Fragment naszej płyty tygodnia, nowej płyty zespołu Soft Machine już 26 listopada na żywo w stolicy Wielkopolski. Warto być częścią tego magicznego koncertu, a na razie rozmowa z Johnem Etheridge'em w Radiu Poznań do 17.
Gdy ja miałem 20 lat, w połowie lat 90., nadal to robiliśmy, czyli słuchaliśmy albumów w całości, nawet kilku pod rząd. Spotykaliśmy się z przyjaciółmi, nikt nic nie mówił w trakcie takiej płyty. Uważnie słuchaliśmy przez cały czas. A dziś mój 16-letni syn tego nie rozumie. Nie tylko dlatego, że ma problemy z koncentracją, ale zastanawia się, dlaczego miałbym słuchać przez godzinę tylko jednego wykonawcy. No tak, przez godzinę tylko jeden wykonawca, jak to? Zwłaszcza jeśli masz 16 lat. Twój syn urodził się w świecie, który jest już totalnie cyfrowy. Trochę szkoda, bo to dobre dla naszej koncentracji, gdy słuchamy uważnie czegoś przez godzinę. Ja wciąż lubię, jadąc samochodem, włączyć sobie jakąś płytę w całości. Choć fakt, sam się łapię na tym, że przeglądając na przykład YouTube, oglądam coś przez 20 sekund i potem przełączam na coś kolejnego. Trzeba powiedzieć, że toczy się tu pewna bitwa. To jest inna bitwa niż kiedyś, bo dziś wszystkiego jest za dużo. Gdy ja przyjechałem do Londynu w latach 70., na przykład gitarzystów było za mało. Wtedy nie myślałem jeszcze o byciu profesjonalnym muzykiem. Miałem dyplom artystycznej uczelni i faktycznie było wtedy w Anglii zbyt mało gitarzystów. Dziś wydaje się to nieprawdopodobne. Było więc dużo przestrzeni i dużo czasu. A dziś nie ma go w ogóle, więc to spore wyzwanie nauczyć się koncentrować na jednej rzeczy przez godzinę bez rzucania okiem na inne. To naprawdę trudne. Na przykład powiem ci, dlaczego ja wciąż chodzę jeszcze do kina albo na koncerty. Bo gdy już idziesz na koncert, niejako inwestujesz w ten pomysł, masz świadomość, że będziesz w tym jednym miejscu przez półtorej godziny i nie chcesz, żeby rozpraszało cię wtedy inne rzeczy. Wyłączasz telefon i w ogóle. Ja zresztą codziennie staram się nie patrzeć w ekrany do mniej więcej połowy dnia. Próbuję różnych takich rzeczy, które stoją w kontrze do wymagań dzisiejszego świata. To wszystko przez ideę multizadaniowości. Uważam, że to zło, gdy robisz wiele rzeczy naraz. Żadnej z nich nie robisz porządnie. Gdy trwa koncert, gdy albo gram, albo przebywam na koncercie kogoś innego, koncentruję się na muzyce i to oznacza, że jestem naprawdę obecny. A twój 16-letni syn będzie miał z tym problem w przyszłości. Z umiejętnością bycia obecnym, świadomego bycia w chwili obecnej. Wspominałeś o latach 90. Wtedy w Polsce mieliście czas szczególny po tym wszystkim, co przeszliście wcześniej. Muzyka dla was była bardzo ważna. Na przykład ważna była muzyka instrumentalna. Wiem, bo podobnie było we wschodnich Niemczech. W muzyce instrumentalnej masz więcej wolności interpretacyjnej. A z tekstami wtedy było różnie. Miałem przyjaciół za żelazną kurtyną w Niemczech i opowiadali, jak władze czepiały się ich tekstów. Działała też tam spora scena jazzowa. No i sama muzyka była czymś, co miało znaczenie, miało wartość. My też tak postrzegaliśmy muzykę w latach 60. Ona coś znaczyła, była częścią tej idei, że wszechświat się rozszerza, że idzie do przodu, że rozszerza się nasza świadomość. Tacy ludzie jak Jimi Hendrix, poza tym, że byli genialnymi muzykami, byli też reprezentantami tej idei, że świat robi się coraz lepszy, rozwija się w wielu kierunkach, otwierają się ludzkie umysły i że idziemy w kierunku pięknego świata pokoju. Coś chyba po drodze poszło nie tak. To prawda, coś poszło nie tak.
zespół Soft Machine w Radiu Poznań od poniedziałku, nasi artyści tygodnia, a John Etheridge to bohater naszego wywiadu tygodnia. Wracamy do rozmowy. Dorastałeś w latach 60. To był niesamowity czas dla muzyki. Czasem zazdrościmy tym, którzy mieli tak jak ty około 20 lat na samym końcu tej niesamowitej dekady. To był przełomowy moment dla całej muzyki. Działy się rzeczy niespotykane i na wielką skalę. A ja z kolei trochę zazdrościłem tym, którzy byli ciut starsi ode mnie, urodzonym w roku 41 czy 42, jak Beatlesi, jak Stonesi. Miałeś wtedy 23 lata, gdy naprawdę wydarzały się te lata 60. Ja byłem tylko słuchaczem. Moja grupa wiekowa, były nas miliony. Choćby z powodów demograficznych, tuż po wojnie, u was pewnie też był wielki baby boom, rodziło się mnóstwo dzieci. Więc ludzie tacy jak Beatlesi czy Stonesi, czy Jimi Hendrix na przykład, mieli wtedy przepotężną publiczność. Myślę, że to jest kluczowe dla zrozumienia fenomenu tamtych czasów. A druga sprawa to sama wojna. Wtedy tego nie rozumiałem, ale dziś zdaję sobie sprawę z faktu, że to, co się działo przez całe lata 60., było wielką odpowiedzią na II wojnę światową, na wszystkie tamte okropieństwa. Europa była wykończona, leżała na kolanach. I wszyscy czuli, że żeby powstała z tychże kolan, potrzebny jest nowy rodzaj człowieka, nowy rodzaj życia. Więc dziś ludzie w twoim wieku patrzą na lata 60. i myślą, ale wtedy było super, seks, muzyka, narkotyki. I owszem, wszystko to było, ale powody takiej sytuacji były inne niż sama potrzeba przyjemności. Powody były filozoficzne. Czuliśmy, że musimy się wyswobodzić z przeszłości, która doprowadziła do tak strasznego kataklizmu. Wyswobodzić z przeszłości, kwestionując ją i zaczynając wszystko od początku. Także muzycznie. Więc w latach 60. nie było miejsca na starą muzykę, na muzykę z poprzednich dekad. Nic. Żadnej nostalgii za starszymi dźwiękami. Nic. Zupełnie nic. We'll be right back. Czekamy na wspaniały koncert 26 listopada w Poznaniu. Soft Machine z Johnem Etheridge'em na gitarze w roli głównej. Tym samym, z którym dziś rozmawiamy. John, mówisz, że w latach 60. był niepisany zakaz wracania do muzycznej przeszłości. Tak. Nie widzieliśmy żadnego sensu, by patrzeć w przeszłość, nie tylko zresztą muzyczną. Dzięki temu stworzyła się przestrzeń do wielkiej kreatywności, niesamowitej oryginalności. Mieliśmy poczucie, że musimy zacząć całkiem nowy świat. Stary świat nie miał szans. Skończył się przecież katastrofą II wojny. To nie było całkiem świadome, ale istniało w nas takie poczucie. Krótko mówiąc, bez II wojny światowej nie byłoby lat 60. Moją dekadą oczywiście jest kolejna. Dekada lat 70. W roku 70 miałem 22 lata i przez całe kolejne 10 grałem z tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi. Ale w Anglii ta dekada traktowana jest jako zła dekada. Na pewno była całkiem inna niż lata 60. Było szaro i brzydko, było dużo strajków, zbyt wiele socjalizmu, były problemy ekonomiczne, izraelsko-arabskie konflikty na Bliskim Wschodzie, przez które rosły ceny ropy. Sytuacja była więc trudna, ale to była moja dekada. No i muzycznie wciąż było bardzo dużo kreatywności. Klimat otwartości z lat 60. panował jeszcze do drugiej połowy lat 70. I to wszystko umarło kompletnie na początku lat 80. Nie. Przynajmniej dla nas. Wiem, że u was w Polsce to wyglądało inaczej, ale w Anglii ludzie w moim wieku i z mojego świata w latach 82-83 zostali dosłownie przegonieni. Ja sobie jeszcze jakoś radziłem, grałem jazz w różnych miejscach, ale na przykład Hugh zaczął pracować jako taksówkarz. No wiesz, generalnie lata 80. też muzycznie miały w sobie moc. Ale ja tego nienawidziłem. Była w tym moc, ale nie cierpiałem. Duran Duran, Spandau Ballet czy OND. Nienawidziłem wszystkich tych zespołów. Nie mogłem ich znieść. Ale też dlatego, że oni nie mogli znieść nas. Dzięki temu dekada lat 80. to była ostatnia dekada kreatywności. Młodzi ludzie z syntezatorami byli bowiem bardzo zdeterminowani, żeby nie być tacy jak my. Widziałem niedawno wywiad z OMD i właśnie o tym wspominali, że byli wtedy bardzo zdeterminowani, żeby w ich muzyce nie było żadnych rockowych elementów. No i dobrze dla nich. Dzięki temu powstało coś kompletnie nowego, coś naprawdę, naprawdę innego. I bardzo złego dla nas, bo my nagle przestaliśmy być potrzebni.
Ja przeżyłem lata 80. dzięki moim jazzowym umiejętnościom, ale generalnie była to dla nas okropna dekada, dla całego mojego pokolenia, zarówno politycznie, społecznie, jak i muzycznie. Byliśmy za burtą. Na szczęście na początku lat 90. to się zaczęło zmieniać. Zespoły takie jak Colosseum czy Caravan zaczęły się reaktywować, a publiczność znowu była zainteresowana takimi dźwiękami i artystami z lat 60. i 70. Zaczęła się fascynacja tymi dekadami, która trwa zresztą do dzisiaj. Między innymi dlatego, że dla dzisiejszego nowoczesnego świata lata 60. i wczesne 70. to kompletnie odmienna rzeczywistość. Czego nie można powiedzieć o latach 80., które są dużo bardziej podobne do dzisiejszych? W Polsce mieliście koniec komunizmu, a w Wielkiej Brytanii, czy w ogóle w zachodnim świecie, mieliśmy Reagana i Thatcher. Od nich zaczął się zupełnie inny świat i musieliśmy zmienić całe nasze myślenie. Ja na przykład wcześniej miałem staromodne poglądy socjalistyczne. A tu nagle trzeba było zacząć być kimś innym. Jednostką, która prze do przodu, która sama się zatrudnia, zarówno w świecie muzyki, jak i wszędzie indziej.
Out of Season. Kilka razy już w tym tygodniu Państwu zagraliśmy i za każdym razem reagowaliście, pytając, cóż to tak pięknego gra na naszej antenie. To zespół Soft Machine z roku 76. Na gitarze pięknie grał John Etheridge, ten sam, który odpowiada dziś na nasze pytania. Trafiłem na starą recenzję Soft Machine's All About Jazz, w której piszą: John Etheridge i John Marshall naprawdę dają czadu.
O tak, zawsze ostro dawaliśmy czadu, już w roku 75. Z Johnem Marshallem byłem wtedy najbliżej. No i to my byliśmy wtedy kluczowymi postaciami na scenie. To my pchaliśmy tę łajbę do przodu, jeśli chodzi o koncertowe Soft Machine. Carl Jenkins bardziej zajmował się tworzeniem kompozycji. John Marshall był wtedy naprawdę potężnym bębniarzem i do tego niezwykle kreatywnym. Nasz nowy perkusista Azaf też jest świetny i też jest osobistością. To nie jest typ muzyka sesyjnego. My w Soft Machine nie chcemy muzyków sesyjnych. Wiesz, jak to jest The Rolling Stones. Masz dwóch muzyków takich jak Steve Jordan i Daryl Jones. Fantastyczni muzycy, ale oni nie wnoszą dodatkowej jakości w sensie kreatywności. Mick Jagger i Keith Richards mówią im, co mają grać. Chodzi tak, uważam, że to skandal, że nigdy nie pojawiają się na żadnych zdjęciach czy plakatach. No wiesz, masz Rolling Stonesów, których muzyka wywodzi się od muzyki czarnych i oni w zespole mają de facto dwóch czarnych muzyków, ale nigdy ich nie pokazują. To trochę niedorzeczne. Daryla Jonesa możesz zobaczyć tylko wtedy, gdy widzisz na koncercie Micka Jaggera, który akurat przebiega w jego pobliżu. Nie chcę wchodzić w to głębiej, ale to ciekawe, ciekawe. Tak, w Soft Machine nigdy nie było takiej sytuacji. Jeśli już ktoś zaczyna z nami grać, to całkiem na serio. I liczymy na jego pełny wkład w naszą muzykę. Inaczej niż na przykład w Genesis. U nich też grał na perkusji Chester Thompson, Daryl Stone na gitarze. Nigdy nie byli oficjalnymi członkami zespołu. Może to jest słuszna polityka w tym sensie, że główni muzycy mają lepszą kontrolę nad całą produkcją, ale fakt jest taki, że to nie są prawdziwi członkowie. U nas zawsze muzycy byli na 100% częścią zespołu, co powodowało też pewne konflikty, bo każdy pochodził z trochę innego środowiska. No i stąd pojawiały się różnice zdań. Dlatego mówię, że to być może dobra polityka zespołu, trzymać to wszystko w ryzach w taki sposób jak Stonesi czy Genesis. Moim zdaniem to rozwiązanie niezbyt uczciwe, ale całkiem bystre. John Etheridge specjalnie dla Radia Poznań już 26 listopada będą w Poznaniu oszałamiać swoją muzyką. Mam nadzieję, że Państwo razem z nami na tym koncercie również będą pięknie spędzać czas. Wcześniej będzie można wygrać u nas zaproszenia na to wydarzenie, tak więc proszę słuchać uważnie Radia Poznań w najbliższych dniach i tygodniach. John Etheridge i Soft Machine z nowej płyty jeszcze dziś po 19 w kilku fragmentach, a na razie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Marcin Rzyski, John Etheridge, dobrego sobotniego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.